Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam serdecznie. Dziś w programie o rocznicy zakończenia II wojny światowej. W naszym magazynie także apel o przekazywanie pamiątek po powstaniu wielkopolskim. Sporo ciekawych przedmiotów muzeum już otrzymało.
Haftowanego orła na płótnie czerwonym, pamiątka rodzinna państwa Waberskich i ona była często prezentowana akurat u nich, w ich przypadku w domu czy też w witrynie sklepowej. Pamiątka, która pamięta czasy powstania wielkopolskiego.
A z naszym stałym gościem, księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, opowiem o nowych publikacjach dotyczących metropolity arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 4 maja 1929 roku urodziła się późniejsza laureatka Oscara za film Rzymskie wakacje, Audrey Hepburn. Przywołajmy więc na początek Rzymskie wakacje właśnie.
Słuchacie Historii Żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Rozmawiamy w dniu rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Tak, no w tej tematyce zakończenia II wojny światowej, bo dzisiaj w całym wolnym świecie obchodzimy zakończenie II wojny światowej. Mówiliśmy szeroko w poprzedniej audycji, ale dzisiaj wypada wspomnieć ten dzień, chociażby w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy, że ona się nie będzie rozprzestrzeniać, tak jak to miało miejsce w przypadku II wojny światowej, kiedy się ona zaczynała, ale ten 8 maja to dla nas zawsze dzień, kiedy chcemy wspomnieć, zwłaszcza ofiary tego wielkiego kataklizmu, który dotknął świat w minionym wieku, a w którym Polska najdłużej brała udział, walcząc najpierw z Niemcami i Sowietami, a później już biorąc udział jako koalicjant w wojnie przeciw III Rzeszy, na różnych frontach dodajmy. No dzisiaj ten dzień, kiedy wspominamy ich wszystkich, miejmy nadzieję, że to widmo wojny, które wciąż wisi nad Europą i nad światem, tym razem zostanie skutecznie odparte.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Do tematu II wojny światowej będziemy jeszcze wracać, a w ostatnim czasie w związku z historycznymi badaniami i publikacjami sporo się dzieje w związku z postacią arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Tak, ponieważ w ostatnich dosłownie dniach, w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie centralnego projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącego Kościoła i związków wyznaniowych w PRL i arcybiskup Baraniak w kontekście badań, które są podejmowane, jest rzeczywiście postacią bardzo popularną. No w najbliższym czasie, myślę, że w ciągu miesiąca, ewentualnie dwóch, ukaże się monografia, której mam zaszczyt być autorem, zatytułowana Defensor Ecclesiae, obrońca Kościoła, arcybiskup Antoni Baraniak, biografia salezjańska, która dotykać będzie takich bardzo, wydaje mi się, mało znanych wątków szerszej opinii, związanych właśnie z historią salezjańską. Ksiądz arcybiskup był salezjaninem przez większość swojego życia i o tym jest ta książka, ale myślę, że do niej jeszcze powrócimy, kiedy już się ukaże. Mam taką nadzieję, że będę mógł się przynajmniej z częścią Państwa spotkać na spotkaniach promujących tą pozycję. W całym projekcie IPN-u Wielkopolska, w tym właśnie rządy pontyfikatu arcybiskupa Antoniego Baraniaka, są żywo obecne, no bo większość czasu PRL to właśnie on był arcybiskupem metropolitą poznańskim. Tak dla zobrazowania całego projektu warto powiedzieć, że on ma kilka takich głównych nurtów, wokół których koncentrują się plany i wydawnicze, i plany sympozjów na najbliższy czas. Pierwszy projekt to jest Księża dla władz Groźni. Właśnie w związku z kolejną, trzecią już konferencją, która odbyła się w Warszawie, dzień wcześniej miało miejsce spotkanie historyków zaangażowanych w projekt badawczy Instytutu Pamięci Narodowej. No na konferencji oczywiście pojawiły się wątki wielkopolskie. Nasz region był reprezentowany przez trzech historyków, pana profesora Konrada Białeckiego, panią profesor Elżbietę Wojcieszych i moją skromną osobę. Mówiliśmy oczywiście o duchownych związanych z opozycją. Ja miałem okazję przedstawić głównie postać księdza doktora Stanisława Styrny. Dobrze się składa, że w okolicach jeszcze jego imienin, bo ksiądz Stanisław Styrna, pomimo sędziwego wieku i tego, że jest schorowany, jeszcze żyje, a był taką ikoną Solidarności w latach 80. nie tylko w Pile, ale w całym regionie. On rzeczywiście był dla władz duchownych kapłanem bardzo groźnym. Swego czasu w Instytucie Pamięci Narodowej znalazłem nawet taki schemat różnych powiązań grup opozycyjnie nastawionych do władz, po stanie wojennym i właśnie w centrum tego schematu umieszczono nazwisko księdza Styrny, a z różnych stron próbowano kojarzyć z nim działaczy z całego regionu Solidarności. Ale to jest tylko jeden z projektów. Drugi cykl różnego rodzaju inicjatyw dotyczy zagadnienia biskupi w rzeczywistości politycznej Polski Ludowej. I tutaj rzeczywiście w najbliższych, z tego co zdążyłem się zorientować w trakcie dyskusji, arcybiskup Baraniak będzie się pojawiał w wielu publikacjach i na pewno także na konferencji, która zostanie zorganizowana w marcu przyszłego roku na ten temat. Oprócz książki, o której już wspomniałem, planowana jest książka dotycząca omówienia bliskich relacji, przyjacielskich relacji księdza arcybiskupa Baraniaka z jednym z najbardziej aktywnych agentów Służby Bezpieczeństwa, kapłanem diecezji krakowskiej, księdzem Władysławem Klińskim. On już się pojawiał w wielu publikacjach. Okazało się, że obu duchownych łączyła wieloletnia przyjaźń i ta książka na pewno będzie niezwykle ciekawa, bo ksiądz Baraniak był przez księdza Władysława Kulczyckiego przez szereg lat po prostu okłamywany, odkąd ów duchowny podjął współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, a jednocześnie uchodził za przyjaciela metropolity, tak przynajmniej traktował go ksiądz arcybiskup, więc już to samo pokazuje, jak dramatyczna narracja tej książki zapewne będzie. Jestem jej współautorem, więc sam jestem podekscytowany, bo to będzie na pewno jedna z ważniejszych książek, które przyszło mi dotychczas napisać. Ale też powstaje monografia na temat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w okresie PRL-u. Autorem tej książki jest pan Zbigniew Stanuch ze Szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj zapewne też wiele wątków będzie związanych z księdzem arcybiskupem, bo jak wiemy, dom generalny, siedziba generalna Towarzystwa Chrystusowego znajduje się w Poznaniu, a też sam ksiądz arcybiskup jako sekretarz kardynała Chlonda uczestniczył w tym procesie, kiedy zgromadzenie przed wojną się rodziło, kiedy kardynał Chląd miał taki pomysł, żeby założyć specjalne zgromadzenie dla posługi duszpasterskiej wśród Polaków za granicą, a po wojnie jako metropolita przez wiele lat udzielał święceń chrystusowcom, więc ta postać na pewno tam się będzie jeszcze przewijać. Wśród jeszcze ciekawych projektów jest książka, którą przygotowuje pani profesor Elżbieta Wojcieszyk i ona chce pokazać relacje władz komunistycznych, trudne relacje władz komunistycznych z kolejnymi metropolitami poznańskimi w okresie PRL-u. Myślę, że to będzie bardzo ważna pozycja. Tak jak pani profesor mówiła, już w 30 niemal procentach jest ona zrobiona, więc czekamy. Są jeszcze oczywiście inne ciekawe wątki związane z Wielkopolską, ale chciałbym przez to powiedzieć, pokazując skalę tych inicjatyw, że rzeczywiście historycy z naszego regionu, przynajmniej w tym projekcie badawczym, nie wiem jak w innych, podejrzewam, że jest podobnie, ale w tym projekcie dotyczącym właśnie relacji władz do związków wyznaniowych i Kościoła katolickiego w PRL, jest bardzo twórcza, aktywna i miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli rozmawiać chociażby w naszym programie o tych niezwykle ciekawych inicjatywach i przedsięwzięciach.
Za chwilę wracamy do rozmowy o arcybiskupie Baraniaku.
Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie podzielonym niebie, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają w przestworza i spadają. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą, póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam i tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Rozmawiamy dziś o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Jeśli chodzi o długość rządów w poznańskiej archidiecezji, to Antoni Baraniak rządził 2 dekady. Dorównuje mu, jeśli chodzi o czas, obecny metropolita arcybiskup Stanisław Gondecki, który przecież całkiem niedawno obchodził 20-lecie ingresu do katedry poznańskiej.
Tak, no ksiądz arcybiskup Gondecki na szczęście żyje, więc pewnie dopiero za kilkadziesiąt lat jakieś powstaną publikacje, ale proszę zauważyć, że ten niezwykle ważny pontyfikat rządy księdza Antoniego Baraniaka w metropolii poznańskiej, one przez długie lata były jakoś na marginesie tych zasadniczych badań dotyczących dziejów archidiecezji. Można powiedzieć, że sytuacja zupełnie zmieniły 2 książki księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Teczki na Baraniaka, potem filmy pani Jolanty Hajdasz, no bo one zwróciły uwagę na tę nietuzinkową postać i wówczas te badania ukierunkowały się zwłaszcza na tematykę represji, których doświadczył biskup Baraniak jako więzień rakowieckiej, później przytrzymywany również w wielkopolskich marszałkach i później w Krynicy Górskiej, ale też szereg tekstów, które traktowały o jego trudnych relacjach, zmaganiach z władzami komunistycznymi. Wokół tej tematyki koncentrowały się główne kierunki badawcze, a dzisiaj już jesteśmy w sytuacji, kiedy zaczynamy dotykać tych mniej znanych wątków z jego niezwykle bogatej biografii. Myślę, że książka Defensor Ecclesiae tutaj wniesie dużo nowych ustaleń do obiegu naukowego, ale również te edycje źródłowe, o których mówiłem, no i książka Zdradzona przyjaźń, która myślę będzie bardzo ważną książką, która ukaże się w ramach projektu, który mam okazję teraz Państwu przedstawiać.
Jakie zasługi ma arcybiskup Antoni Baraniak? Wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale warto przypomnieć.
Zależy, o jakie zasługi pan redaktor pyta, czy dla Kościoła Polskiego, czy dla Wielkopolski, czy dla Zgromadzenia Salezjańskiego, bo na tych trzech różnych przestrzeniach możemy zauważyć bardzo ważne wydarzenia, które wpisały się na trwałe w historię. Jeżeli jesteśmy w końcu w Wielkopolsce, więc może o tym najwięcej. Ksiądz arcybiskup rzeczywiście został metropolitą poznańskim w takich warunkach, okolicznościach dość specyficznych. Po pierwsze, dopiero co wyszedł z więzienia pod koniec 56 roku. 56 roku w Poznaniu to jest powstanie poznańskie. Pierwszy taki protest w PRL mieszkańców naszego regionu przeciw komunistycznym władzom, stłumiony krwawo przez władze. Powstanie poznańskie, w cieniu którego można powiedzieć kończy swój żywot poprzedni arcybiskup Walenty Dymek. Ksiądz arcybiskup obejmuje stolicę w Poznaniu po wizycie, pierwszej wizycie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rzymie, kiedy udaje się do papieża, bo po tym okresie więzienia spotkać i omówić najpilniejsze sprawy w Polsce. Jak pamiętamy, zabrał ze sobą wówczas księdza biskupa Baraniaka jako takiego męczennika i zresztą papież się o nim wówczas wypowiedział jako vero martyrer, a więc to jest prawdziwy męczennik. Oprócz niego byli też biskup Michał Klepacz, biskup Zygmunt Choromański, a więc te postacie, które w tych trudnych czasach, kiedy prymas przebywał w odosobnieniu, arcybiskup jeszcze jako biskup gnieźnieński był więziony, były kluczowe dla polskiego kościoła. Ale co najważniejsze, to rzeczywiście pomimo tego, że Baraniak był schorowanym człowiekiem, z wielkim entuzjazmem przystąpił do realizacji zadań, które postawił przed nim Kościół. Widzimy go jako osobę bardzo aktywną w uroczystościach milenijnych, jako hierarchę, który rok po zakończeniu milenium chrztu Polski zaczyna z wielkim rozmachem organizować milenium archidiecezji poznańskiej. To jest arcypasterz, który doprowadza też do utworzenia papieskiego fakultetu Wydziału Teologicznego w Poznaniu, do którego zostały przyłączone seminaria archidiecezjalne w Poznaniu, inne znajdujące się na terenie Wielkopolski. No i dzisiaj kontynuatorem tradycji tego wydziału jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak też zatroszczył się o dziedzictwo historyczne archidiecezji. Oczywiście przy okazji milenium było to możliwe, jeśli chodzi o restaurację zabytków, chociażby Katedry Poznańskiej, ale także poprzez takie działania instytucjonalne, jak trosko o archiwum archidiecezjalne, muzeum archidiecezjalne. To wreszcie wielki propagator pobożności maryjnej. To jest ta linia duchowa bardzo zbieżna z postawą kardynała Wyszyńskiego, wcześniej kardynała Chlonda, ponieważ arcybiskup Baraniak doprowadził do koronacji wielu obrazów słynących cudami na terenie naszego regionu, na terenie archidiecezji poznańskiej. Więc zasług rzeczywiście jest bardzo wiele, także w dziedzinie duszpasterskiej, w której kładł szczególny nacisk na rozwój duszpasterstwa młodzieży. To jest niebywała jego zasługa, że rzeczywiście te duszpasterstwa związane z różnymi grupami dla dzieci, młodzieży, duszpasterstwami akademickimi, czy potem jeszcze ruchem oazowym, do którego początkowo ksiądz arcybiskup zachowywał pewien dystans, ale one za czasów jego rządu przeżywają rzeczywiście renesans i są takim priorytetowym zadaniem, bo on bardzo, nie dość, że był salezjaninem, a charyzmatem salezjanów jest właśnie praca z młodzieżą, to również był przekonany, że najważniejsza walka, która się wówczas rozgrywa, to nie jest walka na liczby osób uczestniczących w uroczystościach chociażby milenijnych, czy tych, które organizowało państwo w ramach tysiąclecia państwa polskiego, ale najważniejsza walka rozgrywa się o duszę, zwłaszcza młodych ludzi. I dlatego taka jego wielka troska, jeśli chodzi o tą opiekę duchową nad dziećmi i młodzieżą.
Historia żywa.
Za każdym razem, kiedy w naszym magazynie rozmawiamy o Antonim Baraniaku, pytam o beatyfikację. Czy coś się zmieniło? Czy jest szansa na rozpoczęcie procedur kościelnych?
Tak, modlitwy są najważniejsze. Na razie mamy do czynienia z jednym publicznym aktem, kiedy był promowany album o arcybiskupie Antonim Baraniaku, wydany przy dużym współudziale Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, bo współautorami albumu jest i pan profesor Rafał Reczek, i pani profesor Wojcieszyk, i pan Konrad Białecki, a więc trzech historyków poznańskich. Do tego jeszcze dochodzi pan profesor Rafał Łatka. Przy okazji promocji tego albumu w Belwederze metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, zapowiedział, że taki proces zostanie rozpoczęty. Oczywiście do tego jest długa droga, bo procedury procesowe są bardzo skomplikowane, ale w wielu miejscach niejako potroszę jako odpowiedź na tą deklarację księdza arcybiskupa w wielu miejscach Polski, ale też i świata. Z tego, co mi wiadomo, regularnie odprawiają się msze święte w intencji właśnie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza arcybiskupa. I to już jest bardzo ważne, że ta sprawa poruszyła serca wielu. Miejmy nadzieję, że te badania właśnie, które prowadzimy w ramach centralnego projektu, te kolejne książki, które się ukażą, przybliżą nas wielkimi krokami do tego, myślę, że oczekiwanego przez wielu momentu, kiedy się proces rozpocznie.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu i serdecznie pozdrawiam.
Słuchacie Historii Żywej.
Za chwilę zajrzymy do poznańskiego odwachu.
Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane. Biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny. Nie zna litości, nie wie, co to jest ból. Wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i opada z sił. Mechanizm do cna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Ty do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Ty do przodu zegar.
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości apeluje o przynoszenie darów, pamiątek po Powstaniu Wielkopolskim. Zostaną one pokazane w nowej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które w ciągu 4 lat powstanie u stóp wzgórza Świętego Wojciecha. O jednym z przekazanych już darów mówi Marcin Wiśniewski, kierownik Muzeum Powstania Wielkopolskiego, mieszczącego się w poznańskim Odwachu.
W planach mamy budowę nowego muzeum, nowoczesnego muzeum i każda pamiątka upamiętniająca wydarzenie z czasów Powstania Wielkopolskiego jest na wagę złota i apelujemy do mieszkańców Poznania, mieszkańców Wielkopolski i innych regionów naszego kraju o przekazywanie, darowanie na rzecz muzeum. Jesteśmy najlepszym, najwłaściwszym miejscem do przechowywania pamięci, pamiątek o Powstaniu Wielkopolskim. Każda pamiątka jest dla nas cenna. Od fotografii, przez pamiątki materialne, nie wiem, jakieś przedmioty codziennego użytku czasów II RP, także jakieś dyplomy, medale, może jakiś mundur gdzieś tam się uchował weterana, nawet może oryginalny powstańca wielkopolskiego. Każda pamiątka jest cenna i chętnie ją przyjmiemy w muzeum. No, dzisiaj tutaj na konferencji jest obecny pan Jacek Kulas. 2 lata temu podarował nam pamiątkę rodzinną, taki płat fragmentu haftowanego orła na płótnie czerwonym. Pamiątka rodzinna państwa Waberskich i ona była często prezentowana akurat u nich, w ich przypadku w domu, czy też w witrynie sklepowej. Pamiątka, która pamięta czasy Powstania Wielkopolskiego i cieszę się, że pan Jacek z tą pamiątką do nas dotarł i ta więź, taka przyjaźń się nawiązała bardzo mocno. Dzięki temu pozyskaliśmy od niego też mnóstwo skanów, zdjęć pamiątek z tamtych czasów, także nie tylko przekazują w formie fizycznej pamiątki mieszkańcy, ale również w formie cyfrowej. Też na takie warianty też czekamy. Prezentowaliśmy zdjęcie tutaj w katalogu dar pani Nadolnej, zdjęcie jej, powiedzmy tam, dziadków jeszcze z przełomu wieków, ze szkoły, z Grodziska Wielkopolskiego, dzieci Jaroszów. I jeden z tych panów, Witold Jarosz, później był ścigany przez hitlerowców, nazistów w 1939 roku za dywersję, tak? Bo zniszczył gdzieś tam jakieś przewody telegraficzne i za to był ścigany. Powstaniec Wielkopolski za chwilę, bo mamy też jego obwieszczenie, że ścigają właśnie pana Jarosza. To są takie cenne pamiątki.
Do tematu powstania wielkopolskiego będziemy jeszcze wracać. A na koniec naszego magazynu trochę o historii i literaturze zarazem. A więc nasz stały punkt programu i Maria Ratajczak.
Literacki kącik historyczny. Zaprasza Maria Ratajczak.
Raduj się, Matko Polsko, Gaudę Mater Polonia. To hymn średniowieczny, dobrze znany choćby tym, którzy uczestniczyli kiedyś w jakiejś uniwersyteckiej uroczystości inauguracji roku akademickiego. Jest to jeden z najstarszych utworów reprezentujących lirykę polsko-łacińską. Do niej zaliczamy te utwory tworzone w naszym kraju przez polskich autorów, związane w jakiś sposób z Polską, ale napisane po łacinie. Są historycy, którzy nie wykluczają, iż hymn ten może być starszy nawet od Bogu Rodzicy. Nie ma jednak wątpliwości, że podobnie jak ona, był to utwór niezwykle istotny i w piśmiennictwie, i w historii naszego kraju. Dzisiejsza rocznica dotyczy prawykonania tej pieśni. Prawdopodobnie miało to miejsce 8 maja 1254 roku w Krakowie, podczas uroczystości związanych z kanonizacją świętego Stanisława, biskupa ze Szczepanowa. Przyjmuje się za datę jego powstania rok wcześniejszy, 1253, kiedy miała miejsce translacja poprzedzająca kanonizację. Utwór miał być częścią rymowanego oficjum opiewającego święty żywot Stanisława, Historia Gloriosissimi Stanislai. Inni badacze jednak sugerują, że data powstania, a więc i data prawykonania, mogła być inna. Według nich utwór napisano nie wcześniej niż w roku 1257 w klasztorze dominikanów w Raciborzu. Te wątpliwości i rozbieżne hipotezy nie dziwią oczywiście, mówimy przecież o czasach bardzo odległych. Pewne jest natomiast nazwisko autora tekstu. Był nim Wincenty Skielc, zwany też Wincentym Skielczy. Ten pochodzący z rycerskiej rodziny z Opolszczyzny dominikanin był poetą, hagiografem, przeorem wspomnianego klasztoru w Raciborzu, a nadto pierwszym znanym imiennie w dziejach historii Polski kompozytorem. Melodia towarzysząca słowom jego hymnu to chorał gregoriański o zbawcza hostio, o salutaris hostia. Gdybyśmy odnaleźć chcieli najstarszy zachowany zapis Gaudę Mater Polonia, należałoby sięgnąć po antyfona szkielecki z 1372 roku. To rzeczywiście źródło starsze niż najstarsze znane zapisy Bogu Rodzicy. Rzućmy okiem na treść hymnu. Z racji okazji, na którą został stworzony, wiodąca tematyka to święte życie cnoty, a w końcu i męczeńska śmierć świętego Stanisława, która nastąpiła z ręki czy na rozkaz króla Bolesława Śmiałego. Znajdujemy w niej również wzmianki o rozlicznych cudach związanych z postacią świętego oraz o legendarnym połączeniu się poćwiartowanych części ciała biskupa. Zabrakło w niej również apelu skierowanego do pierwszych słuchaczy utworu. Krakowianie wzywani byli do tego, by uczynili swoje miasto godne pochówku świętego męczennika. Hymn ten w naszej wyobraźni zrosnąć może się z podniosłymi scenami ważnymi w dawnej historii naszego kraju, choć nie tylko. Gdy powstawał, odśpiewywało go rycerstwo po zakończonej bitwie. Wybrzmiewał na uroczystościach narodowych. Dziś możemy powiedzieć, że hymn Gaudę Mater Polonia jest w naszym kraju śpiewany od dokładnie 768 lat.
A kolejny literacki kącik historyczny za tydzień w historii żywej. Historia żywa.
Dziś w naszym magazynie to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski.
Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał. Czy tam, gdzie świeci złoty wóz, oglądasz ziemię w swoich snach? Gdzie pozostała z dawnych dni? Niby wspomnienie, bajka ta. W maleńkiej róży kochał się książę na jednej z wielu gwiazd. Nie
żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22.
Jadą wozy kolorowe taboran, jadą wozy kolorowe wieczoran. Może zmieść i sparających im powróży wiatr cygański wierny kompan ich podróży. Zanim ślady wasze mgłami pozasnuwa, opowiedzcie mi, cyganie, jak tam u was jest.
U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i las. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas.
La la ram ti du daj, tam daram 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 ti du daj. Jadą wozy kolorowe taborami, ej, cyganie, tak bym chciała jechać z wami. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce,
będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno. Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi?
Damy wiele i niewiele, bo w sam raz.
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask.
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas.
La la ram ti do dai, dam daram ti do dai dam, dam daram ti do dai dam darai dam dai, dam daram ti do dai dam, dam daram ti do dai dam, dam daram ti do dai dam darai dam dai. No i pojechałam z nimi na kraj świata, wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał. I zbierałam dzikie trefle, leśne piki i bywałam, gdzie rodziły się muzyki. I odwiedzam z cyganami chmurne kraje i kolory szarym ludziom darmo daję dziś. Weźcie wiele i niewiele, bo sam raz. Komu czerwień, komu zieleń, cień blask. Komu fiolet, komu błękit, komu element tylko sena. Kto odjedzie z cyganami w czarny las? Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki? Kto odjedzie z cyganami w czarny las? La la ram ti do daj daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da daj, tam da daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da daj. Da-da-da-day.